Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Małgorzata Ruszkowska, autorka książki Dobra nasza Polska, przewodnik dla dzieci, także z wykształcenia etnolożka, przewodniczka po Warszawie, a z zawodu człowiek od wszystkiego. Dzień dobry pani Małgorzato.
Dzień dobry, witam wszystkich, miło mi Państwa powitać.
Pani Małgorzato, łączymy się z panią dziś telefonicznie, ponieważ dzieli nas odległość dość spora z Krakowa do Warszawy, ale to spotkanie nie jest absolutnie przypadkowe. Celem naszej rozmowy jest pewna nowość na rynku wydawniczym. Otóż właśnie książka, której pani jest autorką, Dobra nasza Polska, przewodnik dla dzieci, którą wydało wydawnictwo Dwie Siostry i która niespełna miesiąc ukazała się na rynku wydawniczym. Już wiem, że powstał dodruk, więc książka rozeszła się jak świeże bułeczki.
Tak. To bardzo miłe, że wszyscy chcą kupić tę książkę, że chcą ją mieć na swojej półce. No i jest ona teraz łatwo dostępna właśnie też między innymi na stronie wydawnictwa i myślę, że w wielu księgarniach.
To pokazuje, że po pierwsze był to dobry pomysł, żeby taką książkę stworzyć, a po drugie, że takich właśnie pozycji my, czytelnicy, potrzebujemy, zwłaszcza teraz, u progu wakacji. No więc zacznijmy od początku, pani Małgorzato, i powiedzmy, o czym jest ta książka. Dobra nasza Polska, przewodnik dla dzieci.
No, ta książka jest o tym, że nasz kraj jest fajnym miejscem na wakacje, na urlopy, na wyjazdy weekendowe, na jednodniowe wycieczki i że jest tutaj całe mnóstwo miejsc, które są warte zobaczenia, warte odwiedzenia i że jest tutaj po prostu ciekawie. I rzeczywiście mamy do zaoferowania turystycznie jako kraj ogrom atrakcji, bo mamy przecież i morze, i jeziora,
i góry
przeróżne, jeszcze dodajmy do tego. No i mamy taką bardzo ciekawą spuściznę kulturową, bo no, mimo że ona nie wiąże się jakby z ciekawym czasem, bo jednak zaborami, ale jak się jeździ po Polsce, to się jednak czuje, tak, że mamy te trzy części cały czas. Mhm. Tak, że są jakieś naleciałości kulturowe i dzięki temu no jest nasz kraj po prostu mocno zróżnicowany i myślę, że dlatego też ciekawy.
To już wiemy, dlaczego zdecydowała się pani na napisanie przewodnika po Polsce, ale dlaczego jest to przewodnik dla dzieci? Skąd pomysł, by napisać właśnie przewodnik po Polsce dla dzieci?
Ja już jestem autorką jednej książki, takiego nietypowego przewodnika po Warszawie. Bo tak, to jest to książka Warszawiacy, ona jest no, na pewno mniej znana niż Dobra nasza, bo traktuje o jednym miejscu jednak, więc gdzieś tam z założenia jest to pozycja trochę niszowa. Natomiast no, pomysł pojawił się ze strony wydawnictwa. Wydawnictwo Dwie Siostry już ma w swoim portfolio przewodnik, który wyszedł wiele lat temu, właśnie przewodnik dla dzieci. No i ten nakład został już wyprzedany, już go na rynku nie ma. Myślę, że bardzo trudno jest tę pozycję też dostać w tej chwili. No i pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć coś nowego na ten temat, no bo właśnie zbliżały się wakacje. No mieliśmy też ten okres pandemii, prawda, więc też wiele osób zaczęło odkrywać siłą rzeczy nasz kraj, bo nie można było przekroczyć granic. A dlaczego dla dzieci? No dlatego, że to jest takie hasło Poznaj swój kraj, które jest chyba ciągle aktualne i wydaje mi się, że to jest super ważne, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje w naszej okolicy, tak? Jakby poznawać ten kraj od takiej ciekawej strony i pokazywać coś, co te dzieci może zafascynować poza taką polską sztampową, często pokazywaną na wycieczkach, tak? Które tak trzeba odbębnić, że tak powiem.
I punkty, które trzeba zaliczyć,
i
koniecznie
punkty,
odwiedzić.
Które trzeba. Dokładnie, tak.
No właśnie.
Więc tak się starałam go po prostu podzielić, żeby pokazać nie tylko to, co sztampowe, ale też gdzieś przemycić takie miejsca, które wydawały mi się przynajmniej ciekawsze, tak?
A o kim pani myślała, kiedy pisała książkę Dobra Nasza? Czy o dorosłym czytelniku, czy o dziecku? Bo ja z kolei, gdy przejrzałam tę książkę, to jedna myśl nasunęła mi się. Otóż to, że myśli pani o rodzicach, którzy bardzo często poszukują jakiegoś pomysłu na ciekawe spędzenie wolnego czasu z dzieckiem i na fajną jednodniową wycieczkę.
Tak jest, ja sama jestem rodzicem, mam dzieci w wieku no prawie 7 i prawie już 12 lat, więc jest też między nimi duża różnica wiekowa i kiedy pisałam tę książkę, to myślałam też trochę o nich, bo na przykład rozdział o takich trochę strasznych miejscach powstał, dlatego że moje starsze dziecko fascynuje się strasznymi historiami od dawien dawna i wcale się ich nie boi. I pomyślałam, że na pewno nie jest jedyny i że po prostu... jest na pewno duża grupa dzieci, które też tak mają i z myślą o nich gdzieś tam taki krótki rozdziałik pod koniec książki został napisany. Ale oczywiście tak, odpowiadając na pani pytanie, myślałam też o dorosłych, bo zwiedzanie z dziećmi jest zawsze dużym wyzwaniem.
A czy w takim razie dzięki pani książce, dzięki tej pozycji rodzic znajdzie odpowiedź na pytanie, jak podróżować z dzieckiem, by to podróżowanie nie męczyło dorosłych?
Nie wiem, dlatego że każdy rodzic, każdy dorosły i każde dziecko, każda osoba, mówiąc tak generalnie, ma inny sposób na spędzanie wolnego czasu i można po prostu nic nie robić, siedzieć sobie na leżaku i przeczytać tę książkę. I myślę, że jest to równie dobry sposób na dowiedzenie się czegoś o okolicy, jeśli ktoś ma na to ochotę. Jestem daleka od tego, żeby narzucać jakiś sposób zwiedzania, tak, czy mówić, że koniecznie musisz to odwiedzić, natychmiast musisz tam pójść. Jest to absolutnie rzecz, którą trzeba zobaczyć.
Albo powinieneś to zobaczyć.
Albo powinieneś to zobaczyć, tak.
Psychologia bardzo nie lubi tego słowa i rodzice zresztą też.
Tak, bardzo, bardzo chciałam, żeby ta książka tak dosyć luźno traktowała o różnych miejscach, do których można pojechać, warto je zobaczyć i moim celem było to, żeby napisać ją tak, żeby po prostu zainteresować osoby, które nawet nigdy by w takie miejsce nie pojechały i mam pewien sukces tutaj już. Tak, dlatego że moja koleżanka, która zwiedza raczej kraj, no nie kluczem zabytków, o tak powiedziałabym. I przeczytała tę książkę i pierwsze, co mi napisała, to było: mam ochotę odwiedzić wszystkie te miejsca, o których napisałaś. Więc pomyślałam sobie, kurczę, że to jest super. A jestem osobą dorosłą, bezdzietną w dodatku, więc i nie czytającą zazwyczaj książek dla dzieci. Także mam nadzieję, że komuś się jeszcze takie wrażenie przytrafi.
Czyli to pokazuje, że nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych jest książka.
Zdecydowanie dla dorosłych.
Nasza.
Ale myślę, że jest bardzo duża grupa dorosłych, że tak pani wejdę w słowo, przepraszam, która czyta książki dla dzieci i która te książki dla dzieci lubi. Ja też jako przewodniczka za każdym razem myślę sobie o oprowadzaniu po moim mieście, po Warszawie, w taki sposób, że jeśli uda mi się zainteresować dzieci, to na pewno uda mi się też zainteresować dorosłych bardzo podobnymi historiami i to się naprawdę sprawdza. Mm-hmm.
Tak, bo dziecko rzeczywiście jest takim bardzo szczerym odbiorcą. Mówią mi to na przykład aktorzy, którzy grają spektakle dla dzieci, że dziecko jest tak autentyczne, że od razu widać, czy spektakl mu przypadł do gustu, czy też nie. No bo nie ma całych tych kontekstów, w które obrósł człowiek dorosły. Zapytam panią o warsztat tworzenia tej książki, bo powiedziała pani o tym, że zastanawiała się, jak napisać się tę książkę, żeby ona trafiła w gusta i dorosłych, i młodych czytelników, bo kiedy podróżuje się z dzieckiem, to zmienia się perspektywa podróżowania. Wtedy trzeba wolniej podróżować, spokojniej, bardziej dokładnie. Trzeba spojrzeć na świat, no właśnie, z tej perspektywy dziecka, jego oczyma, czyli jakby zejść piętro albo nawet i dwa niżej. Czy podobna idea przyświecała pani podczas tworzenia tej książki?
Tak, ja w ogóle mam na swojej półce taki przewodnik bodajże National Geographic, który został wydany w serii Not for Parents. I to jest taka książka, do której ja bardzo często wracam. Jest to taka seria przewodników, które zostały, w ogóle nie wiem, czy mogę robić taki product placement, ale no nieważne, powiem dlatego, że była to dla mnie po prostu mocna inspiracja, o tak. I jest to taka seria książek, które opierają się właśnie na szukaniu takich ciekawostek, trochę komiksowa, tak, czyli jest bardzo dużo właśnie obrazków, takich fragmentów, które wywołują efekt wow, o kurczę, muszę to zobaczyć. I sobie pomyślałam, że w Polsce jest tak dużo takich miejsc, które właśnie mogą taki efekt wywołać, że postaram się ich poszukać, tak, i żeby napisać tę książkę trochę zabawnie, trochę właśnie pokazać jakieś takie historyjki, które są anegdotyczne, trochę straszne, trochę śmieszne i gdzieś starałam się, opisując dane miejsca, właśnie na tym oprzeć. Stąd też bardzo dużo właśnie jakichś legend, opowiastek, historyjek. Trochę starałam się też poszukać takiej możliwości pokazania Polski od takiej strony sensorycznej, czyli żeby coś dotknąć, powąchać, tak?
Posmakować.
Poczuć, posmakować, dokładnie tak. Że jeżeli mamy na przykład, no nie wiem, jakieś zdobienia typu z grafito, które są takimi zdobieniami 3D, to żeby dziecko chciało podejść i na przykład je dotknąć, tak? I dorosły również oczywiście w ślad za nim. Albo najpierw dorosły, a później dziecko. No niczego tam oczywiście nie narzucam. Więc no nie wiem, czy mi się to udało, ale starałam się właśnie to tak zrobić, więc gdzieś na wielu poziomach spojrzeć po prostu na oprowadzanie po Polsce i pokazywanie różnych ciekawych miejsc z oczami dziecka, tak? Mhm. A ponieważ sama mam dzieci, tak jak już wcześniej powiedziałam, było to dla mnie sporo łatwiejsze.
A skąd czerpała Pani wiedzę o tych wybranych przez Panią miejscach? Czy jeździła Pani po Polsce, przeprowadzała rozmowy z mieszkańcami, czy też z przewodnikami, czy być może wertowała książki w bibliotece?
Z przewodnikami jak najbardziej tak. Właściwie to wszystko tutaj odgrywało ważną rolę, bo i jeździłam w te miejsca, i rozmawiałam z przewodnikami miejscowymi, i z przewodnikami, którzy są moimi znajomymi, no bo tak jak wcześniej już powiedziałam, ja po prostu pracuję w branży turystycznej, ja się tym też zawodowo zajmuję. Więc no, w przeróżny sposób to wyglądało, ale oglądałam też mnóstwo filmów, czytałam książki, także gdzieś ta praca odbywała się na bardzo wielu poziomach. Zdarzało się oczywiście tak na przykład, że jechałam w dane miejsce, później z niego wracałam, czytałam coś na ten temat i okazywało się, że czegoś nie zobaczyłam, czegoś nie odkryłam, więc no, gdzieś tam trzeba było do tego jakoś wrócić, tak, skonsultować to, porozmawiać, zobaczyć, no i tak dalej, i tak dalej.
Jak długi był to proces? Jak długo książka powstawała?
Książka powstawała około roku. Rok z kawałkiem, natomiast sam proces wydawniczy trwał jeszcze dłużej, ale wynika to też ze skali po prostu wydawnictwa, które jest jednak ciągle wydawnictwem malutkim, chyba z założenia.
Za to książkę mamy pokaźnych rozmiarów, ponieważ dostajemy ponad 300 stron, w których to znajdziemy opis około, nawet właściwie ponad 60 miejsc wraz z podstawowymi informacjami praktycznymi. Jakim kluczem Pani kierowała się, dokonując wyboru tych miejsc?
Więc ja najpierw dokonałam tego podziału na rozdziały, który wydawał mi się ciekawy, no i on został po prostu w wydawnictwie zaakceptowany i przyjęty nawet z dużym entuzjazmem, muszę przyznać. I później szukaliśmy też wspólnie, najpierw ja sama, a później wspólnie też jakichś miejsc, które do tego klucza by pasowały. Tutaj już chyba zachęcę do tego, żeby zajrzeć do książki, jaki to jest klucz.
Może Państwu przytoczę, otworzyłam właśnie na spisie treści i rozdziały, o których Pani mówi, noszą tytuły Szlakiem zamków i pałaców, W rytmie miast, W naturę, W łóżkapcie muzea, Pod ziemią, Krzyż, półksiężyc i gwiazda, Ma się tę moc, Powrót do przyszłości, Mumie, Grobowce, Cmentarzyska. No i właśnie to jest ten klucz, o którym Pani opowiada.
Tak, dokładnie tak. Te pierwsze rozdziały, między innymi rozdział o miastach, czy rozdział o zamkach, One są bardzo długie, natomiast te rozdziały, powiedzmy, nie wiem, o mumiach, o miejscach strasznych, tak, o piramidach, jakichś takich w ogóle ciekawostkach, one są sporo krótsze, no ale wynika to też z charakteru po prostu. No, jeżeli jesteśmy w danego miejsca, jeżeli jesteśmy w danym w mieście, no to tam jest kilkadziesiąt miejsc nawet do pokazania, takich, które warto byłoby zobaczyć albo o których warto byłoby napisać. No a jeżeli piszę o jakiejś ciekawostce, no to wiadomo, że ten opis, to ta prezentacja tego miejsca będzie dużo krótsza, bo mamy jedno miejsce, jeden obiekt, tak? No, więc tak to wyglądało.
Każdy z tych rozdziałów zaopatrzony jest jeszcze w takie dodatki, takie smaczki, tak? Jak na przykład legendy. To jest w ogóle bardzo fascynujące, bo to rozumiem, że jest celowy zabieg, żeby trafić tym sposobem do młodego odbiorcy, który na przykład, gdyby dostał zbyt dużo treści, która mimo wszystko ma wartość merytoryczną, to mógłby się nią znudzić po pewnym czasie. A taki przerywnik w formie krótkiej, konkretnej, ciekawej legendy z całą pewnością pobudza jego ciekawość.
Tak, zdecydowanie. Ja tych legend mocno szukałam i muszę powiedzieć, że też byłam zaskoczona, ile ich jest, że właściwie z każdym miejscem jest związanych całe mnóstwo różnych właśnie opowiastek. No, najczęstszym motywem jest oczywiście motyw diabelski i motyw Twardowskiego, który ciągle gdzieś ucieka przed tym diabłem i pojawia się właściwie niemalże w każdym miejscu w Polsce. Więc tak, jest to taki właściwie leitmotiv tej książki. O, tak to można określić. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, którymi ja chciałam przyciągnąć młode osoby, które są głównymi odbiorcami tej książki, to jest tutaj też sporo takich elementów komiksowych. Bardzo jakby zwracałyśmy uwagę na to razem
z ilustratorką
tej książki i ilustratorką, czyli ilustratorką Klaudią
Kozińską.
I redaktorką panią Karoliną Iwaszkiewicz, na to, żeby te teksty były właśnie dopasowane do takiego języka młodej osoby. No i mam nadzieję, że będą one dla odbiorców zabawne i przyciągające.
To powiedzmy jeszcze coś o formie, skoro już jesteśmy przy tym wątku, bo rzeczywiście działają panie, trzy pracujące nad tą książką, tak, we wszelaki sposób, żeby tego młodego czytelnika zainteresować, bo jest i zróżnicowanie czcionki, i zmiana kolorytu, no i przepiękne tak. Ilustracje są także, informacje praktyczne, na przykład jak dotrzeć do danego miejsca, czyli już konkretna ilość kilometrów. I co ciekawego, w okolicy opisywanego miejsca można jeszcze zobaczyć. Więc rzeczywiście mnóstwo ważnych dla młodego czytelnika, w ogóle dla czytelnika informacji.
No tak, tak rzeczywiście jest i moim zdaniem tak powinien wyglądać przewodnik, że jeżeli gdzieś jedziemy, to też mamy jakieś wskazówki, co można zobaczyć w najbliższej okolicy. Ja też bardzo się starałam, nie wiem, czy jest to, czy łatwo to dostrzec. Ja jestem też edukatorką przyrodniczą, jestem też przyrodniczką, zielarką. To jest właśnie ta część człowiek od wszystkiego w moim życiorysie. I jest to jedna z głównych w ogóle części mojej zawodowej działalności. Bardzo się starałam, żeby pokazać też Polskę od takiej zielonej strony, więc jest sporo przyrodniczych rekordów, jakichś ciekawych drzew gdzieś po drodze, fajnych rezerwatów, arboretum i tak dalej, i tak dalej. I one też tutaj odgrywają właśnie w tych takich, jak to pani określiła, dodatkach do tych głównych treści dosyć istotną rolę, więc jeśli ktoś marzy o tym albo chce, pragnie zobaczyć Polskę również od zielonej strony, to bardzo dobrą naszą polecam.
Ale nie tylko od zielonej strony chce pani pokazać Polskę, również od kulinarnej, bo wiem, że już dwie książki kulinarne ma pani na swoim koncie, ma pani w swoim dorobku, więc zwraca pani bardzo szczególną uwagę na te kulinarne aspekty. No choćby na przykładzie Krakowa pokazuje pani kuchnię królewską albo smakołyki kuchni żydowskiej, bądź radzi, jak odróżnić prawdziwego obwarzanka od zwykłego precla.
Tak, właśnie jestem, właśnie byłam nawet ciekawa, czy osoby mieszkające w Krakowie to wiedzą, Bo ja na przykład przed napisaniem tej książki tego nie wiedziałam i nigdy nie zwracałam uwagi na krateczkę pod obwarzankiem, ale teraz już to doskonale wiem. To jest to, o czym chyba na początku powiedziałam, że Polska jest ogromnie zróżnicowanym krajem pod względem kulturowym, no i co się z tym wiąże również kulinarnym. I myślę, że takie smakowanie Polski wszystkimi zmysłami, również zmysłem smaku, jest bardzo ważne i jest taką ciekawą wyprawą do innych kultur, do innych rejonów.
Powiedziałyśmy już, pani Małgorzato, że autorką ilustracji jest Klaudia Kozińska. No więc w jaki
tak.
sposób klarowała się współpraca pań i jak te ilustracje łączą się z treścią przewodnika dla dzieci?
My się z Klaudią nie znałyśmy, zostałyśmy zapoznane ze sobą przez wydawnictwo Dwie Siostry i najpierw oczywiście powstała treść książki, a później wydawnictwo szukało ilustratora czy ilustratorki. Jeśli chodzi o moje doświadczenia takie właśnie ze współpracą z ilustratorkami, to mam chyba bardzo niesztampowe, ponieważ jako chyba pierwsza w historii wydawnictwa Dwie Siostry stworzyłam książkę ze swoją siostrą, cioteczną co prawda, ale siostrą, Martą Różkowską, i to była moja pierwsza książka i ona jako pierwsza tę książkę zilustrowała, więc też miałam jakby zupełnie inne doświadczenie, bo jesteśmy rodziną i jakby mogłyśmy cały czas współpracować przy każdej kolejnej ilustracji, tak, jeśli chodzi o poprzednie wydawnictwo, czyli Warszawiaków. Natomiast tutaj ta współpraca była taka na zasadzie takiej, że ja przysyłałam jakiś tekst i Klaudia po prostu dosyłała do niego ilustrację. Także ja już zobaczyłam jakby całościową wizję, która zresztą ogromnie mi się spodobała. Ja uważam, że te ilustracje są prześwietne, są bardzo zabawne przede wszystkim i takie trochę, jak to powiedziałam na samym początku, kiedy ja tylko zobaczyłam, butenkowskie w duchu, bo są takie dosyć właśnie proste i zabawne, tak? Jednocześnie.
To prawda. Jest inspiracja Bogdanem Butenka.
Tak, tak, a z drugiej strony takie no, dość wyrafinowane. Ja myślę, że Klaudia wspaniale uchwyciła ducha tutaj tego tekstu i te ilustracje po prostu robią tę książkę, no, też w dużej mierze, że tak, jeśli mogę użyć takiego określenia.
A o tym, jak robią tę książkę, porozmawiamy sobie już za moment. Przypomnę, dziś gościmy panią Małgorzatę Różkowską, autorkę książki Dobra nasza Polska, przewodnik dla dzieci. Do rozmowy wrócimy już za moment. Dziś moją i państwa gościnią jest pani Małgorzata Różkowska, autorka książki Dobra nasza Polska, przewodnik dla dzieci, którą wydało wydawnictwo Dwie Siostry. Pani Małgorzato, jaki Kraków zobaczymy pani oczyma w przewodniku dla dzieci?
Kraków legend przede wszystkim, czyli to, o czym wcześniej już mówiłam. Ja starałam się też wyjaśnić pewne historie, czyli nie wiem, historię kopców na przykład, dlaczego one powstały. Starałam się pokazać też taki Kraków różnych smaków, czyli z kuchni żydowskiej, tak, czy kuchni królewskiej, to o czym wcześniej pani powiedziała. No, Kraków, w którym jest dużo miejsc do wspinania się na przykład, tak, ale też do złapania oddechu nad rzeką. Kraków, który jest też ciekawy przyrodniczo tak naprawdę i warto go gdzieś tam poznać, mimo że ta najstarsza część miasta jest dość mało zielona. No ale tak, więc od różnej strony, ale to już myślę, że
czytelnik oceni.
Tak, że już czytelnik oceni dokładnie.
Ja mam wrażenie, jako czytelnik, że pokazuje no pani Kraków dosyć niesztampowo. Owszem, zwraca pani uwagę na te symbole Krakowa, jak smok wawelski, jak Wawel, władcy, dzwon Zygmunta, czy też podziemia, ale pokazuje też takie elementy, o których turyści nie zawsze wiedzą, jak choćby Rynek Podgórski, Kazimierz, Żygacze. To właśnie definiuje ten przewodnik po Krakowie tym razem, że jest on pokazywany też trochę z takiej mniej znanej strony dla niemieszkających
tutaj
w Krakowie
też
ludzi.
Tutaj też starałam się wtrącić ten wątek botaniczny, który jest mi bardzo bliski, ponieważ jak wcześniej powiedziałam, jestem przyrodniczką, zajmuję się botaniką praktyczną, no i pojawił się ten wątek barwienia arrasów, tak?
Ach, no
włókien
tak.
Właśnie, tak, na arrasy. Także no, polecam bardzo przyjrzeć się również im pod tym kątem, jeżeli ktoś właśnie będzie zwiedzał Kraków.
Zachęcamy do zwiedzania Krakowa z przewodnikiem dla dzieci Dobra Nasza Polska w ręku. Nawiążę jeszcze do tej różnorodności, która między innymi też w tym krakowskim wątku została pokazana, bo skupiała się pani tam akurat na kuchni żydowskiej i w ogóle na zwyczajach Żydów, czy trochę nawet i historii Kazimierza. Natomiast w ogóle w całym przewodniku stara się pani przedstawiać kilka obiektów sakralnych należących do różnych religii, w tym judaizmu, islamu, chrześcijaństwa. To taki celowy zabieg, żeby pokazywać tę różnorodność młodym czytelnikom?
Tak, ja jestem etnografką z wykształcenia i jakby od wielu, wielu lat jest to dla mnie super ważne i super jasne, że Polska jest niezwykle zróżnicowanym kulturowo krajem, mimo że różne oczywiście zawirowania historyczne sprawiły, że dzisiaj już to nie wygląda tak, jak chociażby wyglądało w XIX wieku. Ja może tylko wspomnę o tym, że w Warszawie na prawym brzegu Wisły był taki trójkąt właściwie trzech świątyń, była synagoga, była cerkiew prawosławna i katedra katolicka. Więc jakby można to było naocznie w ogóle tak zaobserwować, przechodząc właściwie kilka przecznic, jak bardzo jesteśmy zróżnicowani kulturowo, chociażby tutaj, ale takich miejsc oczywiście w Polsce jest bardzo, bardzo dużo i zależało mi na tym, żeby pokazać to, jak to historycznie wyglądało i jaką mamy bogatą spuściznę. Także można zobaczyć i tatarskie świątynie w Polsce, i właśnie świątynie prawosławne, i zbory ewangelickie, i tak dalej, i tak dalej. No to jest też pokazane w tym wątku takim etnograficznym, czyli w wątku przedstawiającym właśnie różne skanseny chociażby, tak, które się i poza miastami, i nawet czasem w centrach miast. I w tych miejscach też można właśnie zaobserwować, jak to wcześniej wyglądało, że wszyscy żyliśmy właściwie jeden obok drugiego i gdzieś tam właśnie przeróżne, tak jak wcześniej powiedziałam, zawirowania historyczne doprowadziły nas do takiego punktu, że dzisiaj ta różnorodność kulturowa już nie jest tak widoczna.
To prawda. Oprócz tych wątków pokazujących i stawiających na różnorodność, pokazuje pani wątki proekologiczne, bo przedstawia tajemnicze miejsca w Polsce, które słyną z gromadzenia energii. Czy dobrze myślę, że tutaj też taka idea związana z ekologią pani przyświecała?
Ja w ogóle staram się te wątki przyrodnicze i ekologiczne jakby chyba w każdej sferze swoich różnorakich działalności gdzieś tam przemycać. Nie było to moim celem w przewodniku, ale jeśli pani to czuje, to bardzo dobrze. To ja się bardzo cieszę, że tak się stało, bo gdzieś tam pojawiają się różne ciekawe gatunki porostów, chronionych gatunków ssaków na przykład, nie tylko w kontekście parków narodowych, bo one też się pojawiają oczywiście w przewodniku. Pojawiają się różne rośliny, owady na przykład związane z martwym drewnem. No więc jak najbardziej tak, one są. Miejsca mocy oczywiście tak, tam też jest dużo, dużo przyrody i dużo, dużo takich wątków zielonych, ekologicznych, ale tutaj zależało mi bardziej na pokazaniu takiej magicznej strony Polski i właśnie miejsc, które są związane z wydarzeniami szczególnymi. Być może w sezonie turystycznym, jadąc w takie na przykład, nie wiem, Błędne Skały, nie będziemy tego odczuwać, nie będziemy odczuwać tak bardzo magicznej atmosfery ze względu na to, że bardzo wiele osób takie miejsca odwiedza, ale zachęcam na przykład do zorganizowania sobie takich wycieczek jednodniowych czy weekendowych w takie miejsca poza sezonem turystycznym. No i rzeczywiście odczuwa się tam dużo magii.
A czy musiała pani dokonywać selekcji? Bo mówi pani w tym przypadku o miejscach magicznych, ale pokazuje też pani w swoim przewodniku miasta i na przykład ich ciekawą architekturę, albo skupia się na ciekawostkach związanych z danym miejscem, jak choćby grobowce, cmentarzyska i mumie. No więc idąc tym kluczem, można byłoby opisać każde miejsce w Polsce. I w tym przypadku przewodnik musiałby być chyba trzy razy dłuższy. Czy zatem rzeczywiście selekcja tutaj była niezbędna?
Tak, ta selekcja była niezbędna, na przykład w wersji pierwotnej w ogóle pisanie całej książki zaczęło się od pisania o zamkach i pałacach. No i jest ich po prostu tyle, bo jakoś wydawało mi się, że to jest takie, że to są takie miejsca, które zawsze chcemy odwiedzać, są związane z wieloma fascynującymi historiami, również tymi tajemniczymi, skoro już przy nich gdzieś tam byłyśmy. No i okazało się, że tak bardzo dużo ich opisałam, że właściwie książka właśnie, tak jak pani powiedziała, musiałaby być 3 razy dłuższa, gdybyśmy chcieli zachować jakby jednolitą objętość kolejnych rozdziałów, więc po prostu z automatu zostały one gdzieś tam wykasowane i może przełożone na jakiś inny czas, na jakieś inne wydanie.
Czyli
także
to zapowiedź kolejnej części, jak mniemam.
Nie, nie jest to zapowiedź kolejnej części. Ja na razie jestem zajęta jakby innymi sprawami, więc się tym nie zajmuję, ale myślę, że to nie muszę być ja, ale fajnie by było, żeby powstał też taki przewodnik pokazujący też inne miejsca w naszym kraju, bo jest ich naprawdę tyle, że wydaje mi się, że spokojnie jeszcze na 2 części nawet wystarczyłoby materiału.
No dobrze, to jaką trasę wybrała pani dla młodego czytelnika? Co pani radzi słuchającym nas teraz rodzicom, którzy myślą o wyjeździe wakacyjnym ze swoimi dziećmi?
Ja bym szczególnie radziła poszukać takich ciekawych wydarzeń, które pozwalają nam oderwać się jakby od takiej głównej siatki zabytkowo atrakcyjnej, o, że tak powiem w cudzysłowie, i do takich wydarzeń, na przykład do których co roku ja bywam z dziećmi, należy chociażby Festiwal Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie, który super polecam, a przy okazji mamy do zobaczenia fantastyczne miasto, jakim jest Lublin. Więc chociażby to. Myślę, że to jest jakiś fajny klucz do tego, żeby otworzyć sobie drzwi do zwiedzania danego miasta. No ale jeśli chodzi o takie polecajki, bardzo trudno jest mi tutaj coś komuś narzucać, bo każdy ma inny sposób na zwiedzanie danego kraju, tak? Na jego odkrywanie. Jedne rodziny lubią, nie wiem, bycie w naturze i na przykład popłyną tratwami w Biebrzańskim Parku Narodowym. Inni z kolei właśnie fascynują się, nie wiem, jakimiś ciekawostkami przyrodniczymi i pojadą na jakieś, nie wiem, zobaczyć, nie wiem, Cis Henrykowski na przykład, czy Dąb Bartek i tak dalej. Można właśnie podróżować też śladem pomników przyrody. Myślę, że to jest w ogóle fantastyczna ścieżka i w naszym kraju wciąż jest ich ogromnie, ogromnie dużo. Można na przykład sobie założyć, że zwiedzimy wszystkie parki narodowe, prawda? Ja jestem w ogóle fanką odkrywania kraju według danego klucza i myślę, że w tej książce też to mocno czuć. Także możemy sobie na przykład jeden rok poświęcić na największe miasta w Polsce, a inne na właśnie parki narodowe albo rezerwaty. Tak?
Albo muzea.
Albo muzea i dobrze, że to do tego pani nawiązała, dlatego że coraz mniej jest takich muzeów, które są nudne dla dzieci, a coraz więcej takich miejsc super interaktywnych, w których można się, nie wiem, przebrać w stroje z epoki, czegoś dotknąć, czegoś powąchać. Są muzea, w których jest organizowanych mnóstwo warsztatów też dla dzieci albo dla całych rodzin. Także no jest to taka też ciekawa forma spędzania wolnego czasu,
tak,
w tym wakacji.
Opisuje pani między innymi w swojej książce Muzeum w Puszczykowie albo Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, czy też Europejskie Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka w Pacanowie. Dodam tylko, że my w Krakowie też już wkrótce wszyscy trzymamy kciuki, będziemy mieć Muzeum Zabawek, więc super. Zachęcamy do odwiedzania także i Krakowa, wszystkich tych, którzy słuchają nas obecnie
oczywiście
w Warszawie. Pani Małgorzata Ruszkowska, autorka książki Dobra Nasza Polska, przewodnik dla dzieci, którą wydało wydawnictwo Dwie Siostry, była dziś gościnią Radia Kraków Kultura. Pani Małgorzata, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
Z przewodnikiem dla dzieci w ręku ruszamy w Polskę i zaczynamy wakacyjne podróżowanie. Życzymy Państwu wielu przygód i udanych powrotów do domu. Dziękujemy za dziś. Wioletta Gawligi, Tomasz Orzechowski. Mówimy do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś w Polsce.